Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. W dzisiejszą uroczystość Wszystkich Świętych przychodzą mi często do głowy słowa księdza Jana Twardowskiego, który pisał, że tak naprawdę ludzie nie odchodzą na zawsze. Dwa światy, żywych i umarłych, przenikają się i oddziałują na siebie. Nie ma umarłych, tylko ci, którzy odeszli. Już za chwilę w Między Niebem a Ziemią opowiemy m.in. o premierze filmu Czyściec w reżyserii Michała Kondrata. Obraz, który kilka dni temu wszedł na ekrany polskich kin, bardzo głęboko dotyka właśnie tematyki spotkania owych dwóch światów i tego, co nas czeka po śmierci. Dziś także opowiemy o tym, jak nasi sarmaccy przodkowie zwykli uwieczniać swoich zmarłych bliskich. Z konieczności musimy również odnieść się do skandalicznych aktów profanowania świątyń i zakłócania nabożeństw, do jakich doszło w ostatnich dniach na terenie całej Polski. I tutaj pojawia się ważne pytanie. Jak osoba wierząca powinna się zachować w zderzeniu z taką sytuacją? Na początek jednak o bieżącej sytuacji w kraju prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Przeżywamy trudny czas, czas rozszerzającej się pandemii, czas, w którym wielu choruje, wielu cierpi, czas, w którym śmierć dotyka naszych rodzin, naszych wspólnot. Przeżywamy ten trudny czas, pełen lęku, pełen obaw o nas samych, o naszych bliskich.
Mówił prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak po fali protestów, jakie w Polsce odbywały się zaraz po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niezgodności niektórych zapisów ustawy aborcyjnej z konstytucją.
Ale te ostatnie dni przyniosły nam także liczne protesty społeczne. Są one wyrażane niekiedy w sposób bardzo gwałtowny, zdecydowany, ostry, raniący także innych. Bardzo proszę o wzajemny szacunek, o to, byśmy nie przekraczali granic, o szacunek dla siebie nawzajem, o szacunek dla miejsc świętych, dla naszych świątyń, dla kościołów. Bardzo proszę, aby one były miejscami pojednania i jedności. Nie powodujmy podziałów, nie przyczyniajmy się do tego, aby te podziały były jeszcze głębsze. Niech wszystkim nam zależy na jedności i pokoju. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni.
Z tego też wynika apel prymasa Polski dotyczący tegorocznych obchodów Dnia Wszystkich Świętych i tradycyjnego odwiedzenia cmentarzy oraz grobów najbliższych.
Decyzje, które będą pewną pomocą dla księży. Myślę, że tutaj sprawa dotycząca dyspensy od udziału w niedzielnej mszy świętej ze względu właśnie na niemożliwość przybycia do kościoła takiej liczby wiernych, jaka by była oczekiwana czy możliwa, no jest tym głównym kierunkiem. Co do 1 listopada, czytamy też te sugestie, które ksiądz arcybiskup Gądecki podjął. W naszej diecezji w wielu miejscach już te msze święte nie odbywają się wyłącznie na cmentarzach, tylko w kościołach i ta idea bardziej indywidualnego nawiedzania cmentarzy jest już podejmowana.
Komunia na rękę nie jest grzechem, ksiądz prymas przypomina.
Nie tylko nie jest grzechem, ale jest przede wszystkim możliwością, która w Kościele nie tyle powinna być jedynie dopuszczona, tylko jest stosowana. I zachęcam w ten sposób, aby w każdej parafii taka możliwość i Komunii Świętej na rękę, i Komunii Świętej do ust, według bardzo jasnych, konkretnych zasad, bez mieszania się osób i tak dalej, czyli praktycznie też w sposób systemowy rozwiązana, żeby miała miejsce.
Prymas Polski prosi wiernych o szczególną odpowiedzialność, zwłaszcza w czasie uroczystości Wszystkich Świętych i wspominania zmarłych w Dzień Zaduszny.
Prosiłem, żebyśmy tradycyjne msze święte odprawiali w kościołach, a nie na cmentarzach, ale również, żebyśmy nie gromadzili się razem w jakiejś większej grupie, dlatego prosiłem, żeby także te tradycyjne procesje na cmentarzach przenieść właśnie do kościoła, żeby po tych mszach świętych można było taką procesję za zmarłych odprawić z tą liczbą osób, które mogą w związku z panującymi obostrzeniami być w kościele. Jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, tak jak to jest już od przeszłego tygodnia nam przypominane. I stąd też to nawiedzenie na cmentarzach powinno być indywidualne, właśnie nie w jakiejś dużej grupie osób i może być rozłożone na nie tylko 8 dni, które są tradycyjnie dniami związanymi z możliwością uzyskania odpustu zupełnego dla naszych zmarłych, ale także, ponieważ otrzymaliśmy w całym Kościele Powszechnym, również w Polsce, datowany na 22 października dekret penitencjarii apostolskiej, czyli od Ojca Świętego, który umożliwia otrzymanie tego odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych przez cały listopad. I to, myślę, jest również właśnie po to, żebyśmy przede wszystkim tłumnie nieśli na cmentarz, żebyśmy odwiedzali te groby indywidualnie.
Spodziewa się ksiądz prymas, że wierni znów przestaną chodzić do kościołów?
Ja myślę, że nie tyle, że wierni przestaną chodzić do kościołów, co wierni zrozumieją przede wszystkim tę sytuację, w której dzisiaj żyjemy. To ksiądz arcybiskup w swoim słowie też, które rozesłał do wszystkich biskupów, jasno powiedział, że bardzo prosimy, aby nasi wierni po prostu zrozumieli tę sytuację, zrozumieli to zagrożenie po raz kolejny, którego jesteśmy świadkami.
Po ubiegłotygodniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności aborcji eugenicznej z ustawą zasadniczą, księża i kościoły stali się obiektami ataków ze strony radykalnych środowisk proaborcyjnych. A to stawia wiernych w sytuacji granicznej. Hubert Jach zapytał księdza profesora Pawła Burtkiewicza, etyka i specjalista od teologii moralnej, o to, jak ma się zachować katolik wobec prób przerwania mszy świętych i dewastacji kościołów oraz pomników.
To jest sytuacja rzeczywiście bardzo trudna z punktu widzenia zarówno obywatelskiego, jak i z punktu widzenia wiary. Z punktu widzenia obywatelskiego chcę zwrócić uwagę na to, że oczywiście mamy świadomość, iż w demokracji dopuszczalne są formy dyskursu, ale ten dyskurs zakłada pewną wspólnotę kodu kulturowego. Jeżeli z jednej strony pojawiają się zamiast argumentów obelgi, wyzwiska, akty agresji, naruszania profanacyjne przestrzeni świętych, no to wówczas ten dyskurs zostaje po prostu zerwany. I tutaj pojawia się właśnie pierwsza taka podstawowa cywilna trudność. Z punktu widzenia wiary, jesteśmy zobowiązani do obrony naszej wiary, do obrony tego, co wierzymy i co jest naszą tożsamością. A więc z jednej strony na pewno podstawowym narzędziem tej obrony jest zawsze modlitwa i to niezmiennie sobie przede wszystkim uświadamiam, że w modlitwie jest nasza siła. Drugim narzędziem jest na pewno świadectwo. Chcę zwrócić uwagę na to, że w tych bardzo mrocznych czasach, w tych dniach, które teraz przeżywamy, ujawnia się zarazem wiele wspaniałych postaci, wiele wspaniałych świadectw, obrońców życia, świadczących o wartości ludzkiego życia. To są bezcenne świadectwa, wobec których nie można przejść obojętnie. Trzecią natomiast sprawą, powiedziałbym, jest męstwo i to pojmowane w sensie jak najbardziej konkretnym, a więc kwestia obrony tego, co święte, obrony naszego Kościoła i naszej wiary przed agresorami. To jest kwestia męstwa, które być może będzie domagało się po prostu fizycznego, cielesnego zasłaniania kościołów przed agresorami.
Księże profesorze, a co z nadstawieniem drugiego policzka?
Myślę, że to nadstawienie drugiego policzka jest tutaj sprawą cokolwiek trudną i dyskusyjną. Dlatego, że sprawy dotyczą problemów pryncypialnych, dotyczą wartości ludzkiego życia. To nie jest kwestia, powiedziałbym, podlegająca dyskusji. To są kwestie naprawdę pryncypialne i fundamentalne. Gdyby chodziło tutaj o sprawy związane z naszymi poglądami, z naszym sposobem wrażliwości, z naszym sposobem argumentacji, jakimś, powiedziałbym, czysto ludzkim, rozumiem, że możemy tutaj zarówno dyskutować, jak i godzić się na pewne kompromisy, godzić się także na ten szczególny akt, jakim jest nadstawianie drugiego policzka. Natomiast w tym przypadku śmiem twierdzić, że nie wiem, czy jest to metoda skuteczna. Chrystus Pan z jednej strony mówi, przepraszam za to zestawienie, ale ośmielę się go jednak użyć, mówi z jednej strony owszem o nadstawianiu drugiego policzka, ale mówi też o nierzucaniu pereł przed wieprze. I myślę, że musimy mieć na uwadze w podejmowaniu naszych decyzji zarówno jedno, jak i drugie słowo Chrystusa.
A gdzie jest ta granica pomiędzy tym ewangelicznym, świętym gniewem, tą gorliwością o dom Boży, a jednak grzechem, posunięciem się za daleko?
Na pewno takie ryzyko istnieje i dlatego też wymieniając te elementy czy te składniki naszej postawy na pierwszym miejscu wymieniłem w sposób zupełnie świadomy i odpowiedzialny modlitwę, dlatego że sądzę, że to jest główne, podstawowe narzędzie. Tak się składa, że ta decyzja Trybunału i zarazem wszczęcie agresji w stosunku do Kościoła dokonuje się w dniach, w których wspominaliśmy. Najpierw sam dzień ogłoszenia wyroku, to był dzień liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II, ale chwilę przed tym wspominaliśmy też błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, który przypominał nam te słowa świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. I na pewno nie jest metodą tutaj agresja. Nie jest metodą jakieś oko za oko, ząb za ząb i stawanie w szranki zarówno walki werbalnej, jak i tym bardziej walki na pięść czy kamienie. Dlatego raz jeszcze podkreślam, na pewno pierwszym zasadniczym sposobem odpowiedzi jest tutaj nasza modlitwa, także w intencji tych, którzy źle nam czynią. To jest bardzo skuteczny oręż walki. Natomiast równie mocno chcę podkreślić, że nie może to oznaczać kompromisu w postaci uległości wobec zła. Tam, gdzie pojawia się zło, musimy walczyć dobrem, ale mogą się też pojawiać takie sytuacje, w których postacią tego dobra będzie nasze męstwo i będzie nasz opór fizyczny wobec zła.
Podobno jeden dzień w czyśćcu jest gorszy niż wszystkie cierpienia za życia na ziemi. Tak mówią przekazy świętych. I między innymi o tym opowiada dostępny już w polskich kinach film Czyściec. Z jego reżyserem Michałem Kondratem rozmawiał Jacek Butlewski.
To film dla tych, którzy zastanawiają się, co jest po śmierci.
Film Czyściec pomaga nam odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z duszą człowieka po śmierci. Na początku wyczerpujemy od strony naukowej kwestię świadomości człowieka w momencie śmierci. Dochodzimy do momentu, w którym nauka się wyczerpuje, następnie korzystamy z bogactwa Kościoła. To znaczy cały scenariusz filmu został spisany na podstawie wizji mistyków, którzy mieli takie specjalne doświadczenia albo spotykania się z duszami czyśćcowymi, które opowiadały im, co jest po tamtej stronie, jak wyglądały konsekwencje pewnych ich zachowań, czynów tutaj na ziemi. Albo też korzystamy z wizji tych mistyków, ponieważ niektórzy z nich mieli taką wizję sądu ostatecznego, nieba, piekła i czyśćca. Najdokładniejszą taką wizję właśnie miała polska mistyczka Fulla Horak, w którą wciela się Małgorzata Kożuchowska. Natomiast korzystaliśmy też z doświadczeń takich mistyków jak ojciec Pio, siostra Faustyna czy święty Stanisław Papczyński.
Co święci mówią o czyśćcu?
No, przede wszystkim pokazują, że czyściec mimo potężnego cierpienia, jaki tam panuje, czy może nie tyle tam, ponieważ czyściec jest bardziej stanem duszy niż miejscem, to mimo tego potężnego cierpienia jest aktem miłosierdzia Boga, ponieważ stamtąd dusza trafia już tylko do nieba. Mimo że nie ma czasu po życiu cielesnym, wychodzimy z ram czasu i przestrzeni, to jednak, żebyśmy to dobrze zrozumieli, siostra Faustyna przekazuje nam tak metaforycznie, że jeden dzień cierpienia w czyśćcu jest gorszy niż wszystkie cierpienia, które byśmy przyjęli na siebie tutaj na ziemi przez całe swoje życie. Więc na pewno daje wskazówki. Mi się wydaje, że pokazuje dwie ważne rzeczy. Jedna to jest taka, że dusze zmarłych naprawdę bardzo potrzebują modlitwy osób żyjących na ziemi. Druga jest taka, że póki żyjemy w ciele, jest to krótki okres względem całej wieczności, jednak możemy pewne rzeczy pozmieniać, ponieważ to krótkie życie na ziemi wpływa na to, jak będzie wyglądała nasza wieczność. Dlatego wydaje mi się, że film Czyściec pomaga też pewnie poustawiać trochę hierarchię wartości różnych rzeczy, które czasami są dla nas ważne tutaj na ziemi. Dusze czyśćcowe mówią mistykom, że gdyby się cofnęły w czasie, to te rzeczy najczęściej są kompletnie nic nie warte z perspektywy właśnie już zaświatów. Dlatego wydaje mi się, że ten film ma szczególne znaczenie, zwłaszcza teraz. Też w takim okresie, kiedy dużo się mówi o śmierci, bo jednak to jest coś, co spotka każdego z nas i chyba warto mieć możliwość przygotować się na to, co jest przed nami i co będzie trwało w nieskończoność.
Film można już oglądać.
Jest dostępny w kinach w całej Polsce. Dodam, że w kinach jest bardzo bezpiecznie, ponieważ można póki co zajmować tam maksymalnie 25% miejsc, czyli ta przestrzeń między widzami jest bardzo duża. Nie ma do tej pory ani jednego przypadku zakażenia się koronawirusem w kinie, dlatego zachęcam.
Między niebem a ziemią.
Są jednym z charakterystycznych elementów sztuki funeralnej w Wielkopolsce. Warto o nich opowiedzieć właśnie w takim czasie. Za chwilę zaprosimy do obejrzenia portretów trumiennych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. O roli i znaczeniu tych artefaktów opowiada Grażyna Michalak z Leszczyńskiego Muzeum.
Portrety trumienne w sztuce europejskiej są takim ewenementem. Występowały głównie w Polsce, w granicach dawnej Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku. Tylko występowały w granicach dawnej Rzeczpospolitej i nigdzie więcej tego rodzaju malarstwa nie możemy spotkać. Jeżeli możemy mówić o jakimś pierwszym portrecie trumiennym, to jest to koniec XVI wieku i to jest wizerunek Stefana Batorego, który nie przypominał typowego portretu trumiennego o boku sześcio- czy ośmioboczną, ale był to mały owal przybity do wieka trumny. Portret trumienny właśnie związany jest z sarmatyzmem i ta obyczajowość sprawiła, że ten portret trumienny był u nas niezwykle charakterystyczny. Chyba najwięcej przykładów tego rodzaju malarstwa można spotkać tutaj u nas w Wielkopolsce.
Czy jakiś był kanon?
Portret trumienny związany z sarmatyzmem pokazywał człowieka takim, jakim on był. Nie należało człowieka upiększać. Wszelkie defekty urody, jakieś narośla, szramy, to wszystko należało pokazać. Miał on być taki, jakim był naprawdę, bo wtedy wychodził jego charakter.
Czyli taki jak za życia, in vivum.
Tak. I zasadą było, żeby pokazać właściwie człowieka żywego. Rzadko zdarza się, ażeby na blachach dostrzec amorficzne rysy zmarłych ludzi. To były niezwykle rzadkie przypadki. Natomiast my generalnie widzimy ludzi zdrowych, uśmiechniętych, patrzących szeroko otwartymi oczyma na widza.
Można powiedzieć, że portret trumienny był taką fotografią sprzed wielu, wielu lat. Przed wielu, wielu wieków.
To taka fotografia z przeszłości. Należało upamiętnić rysy swoich bliskich, stąd te portrety nagminnie malowane po śmierci, choć zdarzało się, że także przygotowywane były przez niektórych bardziej zapobiegliwych ludzi już za życia, ale z reguły były to kopie czy jakieś repliki istniejących wcześniej portretów. Zdarzało się, że nie było w rodzinie takich portretów za życia wykonanych. W związku z tym zdarzało się tak, że po śmierci sadzano nieboszczyka w fotelu, przywiązywano go i wtedy malarz malował już amorficzne rysy. Były takie przypadki i znamy takie przypadki. Prawdopodobnie nawet jeden z naszych tutaj portretów także przedstawia osobę już malowaną po śmierci. Jest to taka leciwa matrona Joanna Jadwiga Dziębowska, jedna z najstarszych osób, jeżeli chodzi o jej wiek śmierci, przedstawionych w naszym tutaj zespole portretów trumiennych. Malarz zadał sobie trochę trudu i pokazał ją jako taką leciwą, ale taką rzeźką staruszkę.
Kim byli autorzy tych portretów? To byli artyści?
Bardzo rzadko zdarza się, że portrety trumienne były sygnowane. Bardzo rzadko malowali je malarze nadworni. Z reguły byli to malarze cechowi, a także malarze wędrowni. Tak się zdarzyło, że w naszych zbiorach tutaj w Muzeum w Lesznie podczas prac konserwatorskich odkryliśmy inicjały artysty na odwrociu jednego z portretów i dziś doskonale wiemy, że autorem tegoż portretu jest Johann Christian Pauli, starszy cechul malarzy i złotników tutaj działających w latach 40-18 wieku. Leszczyńskie portrety trumienne są dosyć wysokiej klasy. Widać tutaj umiejętności warsztatowe malarzy cechowych leszczyńskich i na tle innych portretów na tym się właśnie wyróżniają. Portrety trumienne właściwie przynależały szlachcie i magnaterii, ale z czasem także portrety trumienne zamawiali i duchowni, i bogatsze mieszczaństwo. Właśnie, kogo było stać? Pogrzeby w XVII-XVIII wieku, tutaj w granicach dawnej Rzeczpospolitej, były szalenie wystawne. Bardzo często zdarzało się, że rodziny zapożyczały się, zastawiały swoje majątki, jakieś dobra rodowe po to tylko, żeby ten pogrzeb był jak najbardziej wystawny. No i oczywiście należało zamówić portret. Dlatego też te ceremonie pogrzebowe odbywały się już dużo później od śmierci danej osoby. Także te przygotowania trwały nieraz kilka tygodni, a zdarzało się, że i miesięcy, a nawet lat.
Na czym te przygotowania polegały?
przygotowania do ceremonii pogrzebowej skupiały się na wielu polach. Należało przede wszystkim powiadomić rodzinę, która mieszkała w różnych krańcach dłużej wtedy Rzeczpospolitej.
To zajmowało trochę czasu.
Zajmowało to sporo czasu, ale także należało przygotować wnętrze samego kościoła, czyli należało dekorować i ściany kościoła, które wybijano tkaniną, czy to szarą, czy purpurową. Budowano Castrum Doloris, tak zwany Zamek Boleści, który był olbrzymią konstrukcją ustawioną w części centralnej kościoła. To Castrum Doloris składało się z różnych detali architektonicznych, rzeźb, chorągwi, konkluzji. No i oczywiście najważniejszym elementem w tym Castrum Doloris był ustawiony katafalk z podobizną osoby zmarłej. Portret trumienny był tak przybijany do trumny, ażeby każdy z żałowników siedzący w kościele w czasie trwania uroczystości funeralnych mógł tą osobę obejrzeć. Do tego oczywiście pisano różne panegiryki, czyli mowy pogrzebowe, drukowano je, rozdawano je żałownikom, a także zatrudniany był aktor, tak zwany archimimus, często bardzo podobny do osoby zmarłej, także czytał te panegirki w czasie trwania właśnie ceremonii pogrzebowej. Uroczystości pogrzebowe trwały nieraz od 2 do 4 dni, także to wszystko miało szalenie bogatą oprawę. Po uroczystościach funeralnych portret trumienny i towarzyszącą mu tablicę inskrypcyjną mówiącą o sobie zmarłej, a także tarcze herbowe, których mogło być 2, 4, 6, a nawet 8, ściągano właśnie ten cały komplet i przechowywano w krypcie czy w kaplicach grobowych danych rodzin, ale zdarzało się też tak, jak było w Lesznie, że te blachy przybijano w kościołach i wtedy one stanowiły taką swoistą galerię wiernych.
Przed nami jest właśnie taki komplet, prawda?
Leszczyńskie portrety są o tyle cenne, jeżeli chodzi o zbiory w ogóle portretów trumiennych w Polsce, że one zachowały się w takim kształcie, jak je ukształtowała epoka. My doskonale wiemy, kto jest na tych portretach, bo towarzyszą im tablice inskrypcyjne, identyfikujące właśnie osoby portretowane, a także jest cała galeria kartuszy herbowych, które właśnie są przypisane danej osobie. Stoimy przed portretem Aleksandra Złotnickiego. Ubrany jest właśnie w taki charakterystyczny polski strój szlachecki, czyli ma fryzurę charakterystyczną dla polskiego szlachcica, wysoko podgolone włosy, ma sumiasty wąs. No i ubrany jest w charakterystyczny żupan, zapinany na szereg ozdobnych guzów i taką ozdobną szubę podbitą futrem.
Tu jest jego życiorys?
Właśnie na tablicach inskrypcyjnych, najczęściej pisanych w języku łacińskim, przedstawiony życiorys osoby zmarłej, czyli my doskonale wiemy, jakie są jego parentele rodzinne, kim byli jego rodzice, kim on sam był, czego dokonał w życiu, kim była jego żona, dowiadujemy się trochę o jego dzieciach, a także możemy poznać jego dokonania na polu jakiejś działalności społecznej, publicznej, czy jakiejś działalności związanej na przykład z obroną ojczyzny. Na portretach trumiennych XVIII-wiecznych widzimy już zupełnie inaczej przedstawionych mężczyzn. Wcześniej, w XVII wieku, było nie do pomyślenia, żeby polski szlachcic nie pokazał się w swoim stroju narodowym, czyli w żupanie czy deli na przykład. Ale w XVIII wieku już widzimy takiego typowego kosmopolity, czyli widzimy mężczyznę, który ma na głowie perukę, ma zbroję, która jest wtedy już anachronizmem, ale w ten sposób się portretowano, przez ramię ma przerzucony taki charakterystyczny czerwony płaszcz. Tak też pokazywano ludzi w XVIII wieku, mężczyzn na portretach trumiennych. Takim typowym kosmopolitą jest Jan Samuel Rzechliński.
Właśnie widzimy na tym portrecie.
Patrzy tutaj i bacznie nas obserwuje, tak jak zresztą wszyscy portretowani. Był to taki zabieg malarski, który sprawiał, że żałobnikom wydawało się, że są bacznie obserwowani przez te osoby nieboszczykowskie. Dlatego też należało ich godnie opłakiwać. Zresztą w okresie baroku wszystko było na pokaz, zarówno śmiech, jak i łzy.
Dzięki portretom trumiennym możemy też zobaczyć, jak zmieniła się moda.
Jak najbardziej. Najbardziej chyba widać to na przykładzie portretów trumiennych kobiecych. Bo w XVII wieku, jeżeli pokazywano kobietę, to zawsze miała na głowie jakiś kołpak, prawda, taki futrzany czy inny czepiec, ale na jej szyi widoczny zawsze był jakiś element kobiecy, biżuteryjny, na przykład sznur pereł. Natomiast w XVIII wieku już zupełnie inaczej patrzą na nas panie sportowane na portretach trumiennych, bo już tutaj nie ma żadnych czepców, żadnych kołpaków. One mają ufryzowane włosy z pełnym garniturem biżuterii, natomiast ich suknie są zupełnie niepodobne do stroju żałobnego, bo każda z tych kobiet ma piękne, kolorowe suknie, mocno wydekoltowane, także one wszystkie tutaj patrzą na nas i niektóre nawet kokieteryjnie się do nas uśmiechają i na pewno nie kojarzą się z ich ostatnią drogą.
Przykładem może być ta szlachcianka, prawda?
Tak, Joanna Mieleńska patrzy tutaj na nas takim osobliwym wzrokiem i jest to właśnie portret, o którym wiemy na pewno, że został namalowany przez leszczyńskiego malarza, tak jak wspomniałam wcześniej. Na jego odwrocie jest sygnatura artysty, który tutaj ją uwiecznił.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który w oparciu o dzisiejszą Ewangelię radzi, aby w Dzień Wszystkich Świętych nie smucić się, tylko radować.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, obchodzimy dzisiaj przepiękną uroczystość Wszystkich Świętych, czyli dzisiaj oddajemy Bogu chwałę za świętych, czyli tych ludzi, którzy znaleźli się już w obecności Boga, ale ci ludzie, ci święci błogosławieni nie są od nas gdzieś daleko, nie są gdzieś tam w niebie, jak to bardzo często mówimy, i to nie jest koniec ich życia. Papież Franciszek przypomniał nam, że święci utrzymują z nami więzy miłości i komunii. Wyznajemy w końcu wiarę w świętych, obcowanie. Wspominamy wszystkich świętych i cieszymy się z nimi i razem z nimi. Ale dlaczego? Ponieważ, zobaczmy, to święci upewniają nas o tym, iż z pomocą Boga każdy z nas jest w stanie stać się naprawdę podobnym do Boga, czyli zostać świętym. Powiedzmy sobie też od razu, że nikt z nas nie jest wezwany do naśladowania żadnego świętego, nawet naśladowania tego świętego, który jest nam tak bardzo bliski, którego wstawiennictwa tak często przyzywamy podczas naszej codzienności. Nie oni są naszym wzorem i nie oni są punktem dojścia, tylko Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo przecież na Jego wzór i podobieństwo zostaliśmy stworzeni. Obchodząc tę dzisiejszą uroczystość Wszystkich Świętych, poczujmy się zaproszeni, aby zatrzymać się nad świętością, która w pierwszym kroku jest przede wszystkim darem, bo jej źródłem jest Jezus Chrystus. I zatrzymajmy się również nad powszechnym powołaniem do świętości każdego z nas. Wiem, że dzisiaj być może wielu z nas pójdzie na cmentarz i spuści głowę w dół na grób, na mogiłę, ale dzisiejsza uroczystość jest zaproszeniem, aby podnieść głowę do góry i również odnowić w sobie pragnienie świętości. Największy dar, jaki każdy z nas może dać drugiemu człowiekowi, czy to będzie współmałżonek, czy to będzie dziecko, rodzic, czy sąsiad, największym tym darem to dar osobistej świętości. Nie ma większego. I przywołuję w tym miejscu słowa papieża Benedykta XVI. I również przywołam od razu słowa papieża Franciszka, który napisał w adhortacji apostolskiej Gaudete et Exultate, czyli w adhortacji o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, słowa przepiękne, ale też trudne. Przywołał on słowa pisarza Leona Bloy, który powiedział, że istnieje tylko jeden smutek – nie być świętym. Być może zatem, drodzy radiosłuchacze, jeśli od dłuższego czasu w moim życiu codziennym odczuwam smutek, który wypełnia serce, umysł, to może dlatego, że ja, jako wezwany do świętości, nie idę tą drogą. Może warto zastanowić się nad tym. Dzisiaj Kościół daje nam do rozważenia przepiękną część Ewangelii. Słyszymy o błogosławieństwach i nie jest to przypadek. We wspominanej przeze mnie adhortacji papież Franciszek pisze między innymi: może istnieć wiele teorii na temat świętości, obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może być przydatna, ale nic nie jest bardziej pouczające niż powrót do słów Jezusa i przyjęcie Jego sposobu przekazywania prawdy. Jezus wyjaśniał z całą prostotą, co to znaczy być świętym, a czynił to, kiedy zostawił nam błogosławieństwa. I dalej kontynuuje papież Franciszek, to one są jakby dowodem tożsamości chrześcijanina. Zatem, jeśli ktoś z nas stawia sobie pytanie, jak można stać się dobrym chrześcijaninem, odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba, by każdy na swój sposób czynił to, co mówi Jezus, głosząc błogosławieństwa, bo w nich naszkicowane jest oblicze mistrza, do którego ukazywania w życiu codziennym jesteśmy powołani. Słowo szczęśliwy lub błogosławiony staje się synonimem słowa święty, ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. Zatem, drodzy radiosłuchacze, spróbujmy jeszcze raz, a może nawet kilka razy, przeczytać dzisiejszą Ewangelię, ale zamieniając słowo błogosławiony na święty. I spróbujmy się w tej Ewangelii odnaleźć. Pozwólmy, aby Duch Święty, który jest dawcą świętości, ukazał nam nasze miejsce, dokąd zmierzamy, żyjąc tak, jak teraz żyjemy, oraz cel, który On, Pan życia i śmierci, nam wyznaczył. Ale też pozwólmy, by Duch Święty wskazał nam drogę dojścia. I wiem, że to nie jest łatwe, ale jest to właśnie droga radości. Droga świętości jest drogą pod prąd drodze tego świata, czy też propozycją tego świata. Do tematu świętości powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza nas dzisiaj, abyśmy podnieśli nasze głowy ku niebu, czyli ku naszemu Bogu i Panu, bo niebo to żywa relacja z Trójcą Świętą, i odnowili w sobie pragnienie bycia ludźmi świętymi. No właśnie, kiedy słyszycie świętość albo święty, to jakie myśli przychodzą wam do głowy? Co wypełnia wasze serca? Radość, czy też być może smutek? Wielu świętość kojarzy z doskonałością estetyczno-moralną i bardzo się męczy w swoim życiu, ponieważ nieustannie odkrywa kolejny raz jakieś wady albo po raz kolejny wpada się w te same grzechy i zmęczeni, zniechęceni czasami przychodzą i mówią: proszę księdza, jestem zmęczony swoim życiem, bo chcę być święty, a niewiele mi wychodzi. Czasami nawet jest tak, że Bóg, który powołuje nas do świętości, i to każdego z nas, zabezpiecza nas przed największą przeszkodą świętości, czyli pychą, i wówczas nawet dopuszcza na nas upadki w grzechy ciężkie. Przeciwna logika, prawda? Ale Boża, bo Bóg chce nas mieć nie tyle doskonałymi moralnie i estetycznie, ile coraz bardziej zjednoczonymi z Nim samym. Bo właśnie na tym polega świętość. Na wewnętrznym zjednoczeniu z Chrystusem. Papież Franciszek w dokumencie przeze mnie już dzisiaj przywoływanym prosi każdego z nas: pozwól, by łaska Twojego Chrztu Świętego owocowała na drodze świętości. W świętym i składającym się z grzeszników Kościele, mówi papież Franciszek, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości. Pan napełnił go darami ze słowem, ze sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot i świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana. Ktoś powiedział, że świętość, czyli błogosławieństwo, radość, to małe rzeczy wykonywane z wielką miłością. Ta świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez małe gesty. To po raz kolejny słowa papieża Franciszka. Na przykład pewna kobieta, kontynuuje papież, idzie na targ, by zrobić zakupy. Spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu: nie, nie będę o nikim mówić źle. To jest krok ku świętości. Następnie w domu jej syn chce z nią porozmawiać o jego fantazjach i chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny. Bierze różaniec i modli się z wiarą. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To kolejny krok ku świętości. Czy chcemy być świętymi? Czy kiedy myślimy o świętości, to jesteśmy zachwyconymi, przeżywamy radość? Czy może przeżywamy lęk przed cierpieniem, wyrzeczeniami ponad naszą miarę? Nie bój się świętości. Nie odbierze ci ona sił, życia ani radości, wręcz przeciwnie, ponieważ staniesz się tym, co zamyślał Ojciec, kiedy ciebie stwarzał, i będziesz wierny Twojej istocie. Zależność od Niego uwalnia nas od zniewoleń i prowadzi nas do uznania naszej godności. Po raz kolejny słowa papieża Franciszka. Mój założyciel, święty Jan Bosko, założyciel Salezjanów, ukazywał młodym ludziom pewne szatańskie działanie, które polegało m.in. na tym, że świętość ukazywał jako rzeczywistość obciążoną morderczymi wyrzeczeniami i cierpieniem. A przecież świętość nie na tym polega. Święty Jan Bosko dał bardzo prosty przepis na świętość. Bądź człowiekiem radości, a radość jest darem czystego, pojednanego z Bogiem serca. Drugie, wypełniaj obowiązki wypływające z Twojego powołania. Czy jesteś kapłanem, małżonkiem, rodzicem. I trzecie, czyń małe rzeczy z miłością. Bardzo proste. Przepis na świętość. Kim jest jeszcze człowiek święty? To ktoś, kto w każdej sytuacji potrafi potwierdzić, że kocha, ponieważ miłość jest duszą świętości. To również odpowiedź naszego życia na tę prawdę o Bogu, że to On ukochał nas do końca po krzyż i my, będąc tego świadomymi, że cokolwiek czynimy, jakkolwiek mocno upadamy, Bóg nie przestaje nas kochać, swoim życiem pragniemy odpowiedzieć na ten dar. Dar miłości, świętości, miłosierdzia. Podnieśmy głowy ku niebu i niech ten tydzień, kiedy wspominamy i świętych, ale też tych, którzy poprzedzili nas na drodze ku wieczności, będzie nieustanną modlitwą: Panie, uczyń mnie świętym, daj mi ten dar. Chcę być świętym podczas tego świata, który przeżywa ogromny chaos. Tego sobie i Wam serdecznie życzę oraz pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego kończą nasze świąteczne spotkanie między niebem a ziemią. Do usłyszenia za tydzień mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.